Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam drogich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam w nowym 2006 roku. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy już czwarty rok naszego cyklu rozważań o życiu duchowym pod wspólnym tytułem Duc in Altum. Jeśli koniec roku kalendarzowego skłaniał nas do podsumowań i oceny minionego czasu, to początek nowego roku każe myśleć o czekających nas zadaniach, a nierzadko i trudach. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Pyta biblijny mędrzec Hiob. Ta myśl bliska była ojcom Kościoła i starożytnym pisarzom chrześcijańskim, pomimo ich optymistycznego podejścia do życia i świata, o czym mówiliśmy ostatnio. Bynajmniej nie podzielali oni naiwnego optymizmu epikurejczyków, dla których przyjemność była najwyższym celem życia, a brak cierpienia gwarancją życia szczęśliwego. Starożytni myśliciele chrześcijańscy byli realistami. Doskonale zdawali sobie sprawę z istnienia zła i grzechu, które przede wszystkim tkwią w człowieku, w jego świadomości. Dlatego mogą skutecznie niszczyć dobro w człowieku i udaremniać zjednoczenie z Bogiem. Potrzeba zatem walki duchowej, rozgrywającej się przede wszystkim w sercu człowieka, w jego myślach. Odnośnie do tego święty Maksym Wyznawca pisze: uważaj, by nie nadużywać myślenia, bo inaczej zaczniesz źle używać rzeczy. Nie doszłoby do grzechu w czynie, gdyby się wpierw nie grzeszyło w myśli. To zdanie jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza dla greckich ojców Kościoła. Wiele pisali oni o złych myślach, z którymi należy toczyć duchową walkę. Nieobce było im bowiem doświadczenie pojawiających się spontanicznie myśli, których nie odbierali jako wytworu własnego umysłu, lecz jako coś podsuniętego z zewnątrz. Cytowany święty Maksym Wyznawca zauważa, że takie myśli mogą pochodzić od człowieka, ale także mogą pochodzić z natchnienia Bożego lub anielskiego, o ile są zachętą do dobrego. Kiedy jednak skłaniają do zła, są bez wątpienia dziełem szatańskim. Ostatecznie jednak człowiek wolną wolą decyduje, jakiego dokona wyboru. Podda się tym myślom, czy też je stanowczo odrzuci. Jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich, kapłan imieniem Ewagriusz z Pontu, tak dalece był przekonany, iż sprawcą złych myśli jest szatan, że wprost myśli te nazwał demonami. Demony, słudzy szatana, to po prostu złe myśli i pragnienia zawracające chrześcijanina z drogi Bożej. To właśnie Ewagriuszowi zawdzięczamy jedną z pierwszych teorii rozeznawania duchowego. On też dał podstawy do rozróżniania siedmiu grzechów głównych jako skutku działania demonów. Przyjrzyjmy się zatem bliżej poglądom tegoż myśliciela. stwierdza on, że trzem rodzajom istot rozumnych odpowiadają trzy dynamizmy ludzkiej natury. Aniołowie oddziałują na ducha ludzkiego, zwanego po grecku nous. Demony działają na thymos, czyli na tę część emocjonalno-pobudliwą duszy, w której rodzą się gwałtowne emocje, takie jak złość, nienawiść, zazdrość i inne. Natomiast ludzie są przedmiotem pożądania, zwanej po grecku epitymia. Demony walczą z człowiekiem między innymi przez pokusy rodzące się w myśli i wyobraźni. Wywierają one wpływ na to, jakie obrazy, rzeczy albo ludzie pojawiają się w naszej wyobraźni. Nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego w danej chwili te, a nie inne treści lub osoby pojawiają się w myślach. Tym bardziej ważne jest, aby człowiek swoje myśli kontrolował i nie wszystkie do siebie dopuszczał. Podsuwając złe myśli, demony badają i odkrywają słabe strony człowieka, jego skłonności i uzależnienia, a następnie utwierdzają je, choć sam człowiek niczego nie dostrzega. Zdaniem Ewagriusza, demony w walce z człowiekiem posługują się nawet wyobrażeniami sennymi, fantazją, wizjami i halucynacjami. Inną techniką demonów jest przesada, czyli kuszenie do przekraczania miar. Nieumiarkowanie demonów objawia się w tym, że nie zwracają one uwagi na okoliczności, w których mogą pojawiać się określone formy zachowania. Według naszego autora demony stosują inne techniki w stosunku do młodych, a inne w odniesieniu do starszych. U młodych oddziałują przez namiętności cielesne i popędy pobudliwej części duszy, u starych zaś atakują przede wszystkim część emocjonalną, posługując się namiętnościami ducha, to znaczy złością, irytacją, ospałością, smutkiem albo po prostu złym humorem. Ewagriusz wymienia 8 typów demonów, które później po pewnej modyfikacji co do liczby nazwano grzechami głównymi. Są to łakomstwo, nieczystość, chciwość, smutek, złość, acedia, próżność i pycha. Liczba ta wynika z platońskiego podziału duszy na trzy części. I tak, łakomstwo, nieczystość, chciwość przynależą do epitymii, czyli części pożądliwej duszy. Smutek, złość i acedia są właściwością części emocjonalnej, którą nazwaliśmy thymos. Zaś próżność i pycha należą do części rozumnej, zwanej po grecku nous. Zdaniem Ewagriusza, demon obżarstwa, wbrew pozorom, nie namawia do jedzenia w nadmiarze, lecz poddaje dość powodów, aby nie głodować. Demon nieczystości pobudza do fantazjowania, które zaciemnia rozum. Najczęściej działa on w nocy i z reguły atakuje nagle, wywołując gwałtowne namiętności. Demon chciwości nie atakuje bezpośrednio, lecz podobnie jak demon obżarstwa, podsuwa powody przeciwko biedzie i hojności, którą interpretuje jako naiwność i brak troski o siebie. Za tym więc kryje się chęć zaspokajania swoich potrzeb, która przekracza słuszną miarę. Smutek jako dzieło demona ma swe źródło w przywiązaniu do świata, zwłaszcza do przeszłości, co ogranicza zdolność dostrzegania wartości obecnego czasu. Smutek zacieśnia serce i nie pozwala stawiać czoła rzeczywistości, lecz skłania do ucieczki w złudny świat promiennej przeszłości. Ze smutkiem związany jest gniew, który zaciemnia umysł i odbiera panowanie nad sobą. Bardzo niebezpieczna jest acedia, zwana także demonem południa, gdyż zawiera w sobie niemal wszystkie pokusy i myśli, a przy tym ogarnia całą duszę, podczas gdy inne demony angażują tylko jej część. Niebezpieczeństwo acedii, którą można po prostu nazwać lenistwem duchowym, porównywanym do rozleniwienia w samo upalne południe, polega na tym, że ukrywa się przed tym, kto na nią cierpi. Jest to zatem niewydolność, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku, zwłaszcza intelektualno-duchowego, a jej przejawem jest kryzys. Ewagriusz z Pontu mówi także o demonie próżności, który jest szczególnie przebiegły. Skrada się, gdy inne wydają się być już pokonane. Autor porównuje demona próżności do dziurawego mieszka, do którego wkłada się nagrodę za zwycięstwo. Demon ten niweczy wszelkie wysiłki zwycięstwa. Podsuwa bowiem błędną motywację, wskutek której człowiek nie otwiera się na Boga, ale polega na sobie i stara się przypodobać ludziom. Na pierwszym planie zawsze stawia własne ja. Najbardziej jednak niebezpiecznym jest demon pychy, gdyż stawia człowieka w miejsce Boga, prowadzi do świata pozorów. Zwykle kończy się to duchowym pomieszaniem, w wyniku którego człowiek traci poczucie rzeczywistości. Zamiast walczyć z demonami, uznaje się za całkowicie wolnego od ich wpływu, co nieuchronnie prowadzi do zguby. Dzisiejszą refleksję na temat walki duchowej w ujęciu ojców Kościoła chciałbym zakończyć całkiem retorycznym pytaniem. Czy doktryna Ewagriusza z Pontu sprzed 15 wieków nie odnosi się do naszego osobistego doświadczenia duchowego? Bez wątpienia tak. I to w całej swojej rozciągłości.